Sobotę, 1 marca po południu, pisałem stojąc oparty o nadmorską skałę. Ujrzałem dziś pierwszą jaskółkę i ogarnęła mnie radość. Bez oporu spływały na papier słowa odczyniające urok Buddy. Moja walka z nim traciła na gwałtowności. Przestałem się tak desperacko śpieszyć, bo byłem już pewny, że się wyzwolę. Nagle usłyszałem odgłos kroków na żwirze i podniosłem głowę. Ujrzałem naszą starą syrenę, wystrojoną jak fregata w pełni gali. Biegła zdyszana i wyglądała tak, jakby ją coś zaniepokoiło. — Czy jest list? — zawołała pełnym lęku głosem. — Jest — odparłem ze śmiechem i wyszedłem jej na spotkanie. — Przesyła ci pozdrowienia, pisze, że wspomina cię dniem i nocą i twierdzi, że nie może jeść ani spać, że nie wytrzymuje rozłąki. — I nic więcej nie pisze? — pytała ta biedna kobieta, chwytając ustami powietrze. Zrobiło mi się jej żal. Wyjąłem z kieszeni list i udałem, że czytam. Stara syrena aż otwarła bezzębne usta, jej małe oczki rozbłysły, słuchała z zapartym tchem. Ponieważ gubiłem wątek, zachowywałem się tak, jakbym nie mógł chwilami odcyfrować pisma z orby. Wczoraj poszedłem szefie do garkuchni, byłem bardzo głodny. Nagle patrzę, a tu wchodzi śliczna jak nimfa dziewczyna. Boże, jaka ona podobna do mojej bubuliny. Od razu łzy trysnęły mi z oczu jak fontanna, a gardło ścisnął kurcz, także nie mogłem nic przełknąć. Wstałem, zapłaciłem i wyszedłem. I ja, człowiek, który rzadko pamięta o istnieniu świętych, doznałem tak silnej potrzeby, aby dać ujście radosnym uczuciom, że pobiegłem do kościoła świętego Minasa zapalić świecę przed jego ołtarzem. Święty Minasie, modliłem się, spraw, bym otrzymał dobre wieści od mego ukochanego anioła. Spraw, abyśmy połączyli już wkrótce swe skrzydła. Zaśmiała się zapłoniona pani Hortensja. Czemu się śmiejesz, kobieto? Spytałem, chcąc zyskać na czasie, by wymyślić nowe ugarstwa. Czemu się śmiejesz? Mnie się raczej zbiera na płacz.
Gdybyś wiedział,
chichotała. O czym? Skrzydła. Ten łobuz skrzydłami nazywa nogi. Mówi na nie tak zawsze, kiedy jesteśmy sam na sam. Połączmy, powiada, nasze skrzydła. Posłuchaj dalej, moja miła, a osłupiejesz z wrażenia. Odwróciłem stronicę, udając znów, że czytam. Dzisiaj przechodziłem obok zakładu fryzjerskiego. Fryzjer właśnie wylewał miskę mydlin, cała ulica zapachniała. Znów mi to przypomniało moją bubulinę i zapłakałem. Nie zniosę dłużej szefie tej rozłąki, zwariuję. Popatrz, nawet poezję układam. Przedwczoraj, gdy nie mogłem spać, siadłem i napisałem dla niej wiersz. Przeczytaj jej to, proszę, niech się przekona, jak ja cierpię. Gdybyśmy się, miła, spotkali oboje na ścieżce, co mieści nasze niepokoje, choćbym w kawałeczki został posiekany, to i tak bym przybiegał do mojej kochanej. Madame Hortensia, rozmarzona, przymykała oczy i słuchała całym sercem, w niebo wzięta. Rozwiązała nawet wstążkę ukrywającą zmarszczki na szyi. Uśmiechała się milcząco. Widać było, że jej myśli bujają gdzieś bardzo daleko, z wiatrem, radosne i szczęśliwe. Marzec, świeża trawa, żółte i purpurowe kwiaty, przejrzyste wody i igrające na nich białe i czarne łabędzie. Białe to łabędzice, czarne to łabędzie. Wokół wielkich, błękitnych muren wiją się w wodzie długie, żółte węże, a pani Hortensja ma znowu 14 lat. Tańczy na wschodnich dywanach w Aleksandrii, Bejrucie, Smyrnie, Konstantynopolu, a wreszcie na lśniących pokładach okrętów u brzegów Krety. Nie pamiętała już wszystkiego, była jednak tak wzruszona, że od westchnienia, jakie wydarło się z jej piersi, zadrżało wybrzeże. Nagle podczas jej tańca morze pokrywa się okrętami o złoconych dziobach. Na ich pokładach widnieją różnokolorowe namioty, a nad nimi powiewają jedwabne flagi. Z namiotów wychodzą panowie w czerwonych fezach ze złotymi pomponami. Bogaci, starzy, bejowie idą korowodem, wyciągając ręce pełne darów, a za nimi ich melancholijni synowie o twarzach jeszcze bez zarostu. Idą też admirałowie w trójgraniastych kapeluszach, żeglarze ubrani w szerokie spodnie, mają olśniewająco białe kołnierze. Dalej młodzi kreteńczycy w niebieskich sukiennych szarawarach, żółtych butach i czarnych chustach przepasujących włosy. Ostatni idzie Zorba, wychudły z miłości, z grubym zaręczynowym pierścieniem na palcu i wieńcem z pomarańczowego kwiecia na szpakowatych włosach. Nie brakło ani jednego spośród tych wszystkich mężczyzn, których poznała w życiu. Był nawet stary, bezzębny, garbaty przewoźnik, który pewnego razu w Konstantynopolu zabrał ją łódką na przejażdżkę po zatoce. Stało się to nocą i nikt ich nie widział. Teraz zaś wszyscy schodzili na ląd, a za nimi igrały mureny, węże i łabędzie. Schodzili, towarzyszyli jej, nierozłączne grono skłębienie jak węże splątane wiosną w akcie miłosnym, syczące, a w środku ona, biała i naga, z rozchylonymi wargami, spoza których wyglądają ostre ząbki, z wysoką piersią, nieruchoma i nienasycona pani Hortensja, mająca lat 14, 30, 40, 60. Nic nie utonęło w zapomnieniu. Żaden kochanek nie umarł. Wszyscy odrodzili się na jej zwiędłym łonie. Z martwych wstali w paradnych mundurach. I jakby pani Hortensja była wspaniałą, trójmasztową fregatą, kochankowie, a wielu ich miała przez minione 45 lat, wdarli się na pokład do ładowni, na maszty i żeglują. A ona, tysiąckrotnie uszkodzona, tysiąckrotnie uszczelniana, zmierza do swego ostatniego, od dawna w gorących marzeniach wytęsknionego portu małżeństwa. Zorba przybiera wciąż nowe twarze. Turków, Ormian, Francuzów, Arabów, Greków, a pani Hortensja ogarnia swymi ramionami tę uwielbianą przez nią i niekończącą się procesję. Stara Syrena zdała sobie nagle sprawę z tego, że przestałem czytać i uniosła ciężkie powieki. Nic więcej nie mówi? Szepnęła z wyrzutem i łakomie oblizała wargi. Czego chcesz jeszcze, Madame Hortensio? Czyż nie widzisz? Cały list przeznaczony jest dla ciebie. Spójrz, 4 stronice. A w dodatku, patrz, tu w rogu jest serce. Zorba pisze, że narysował je własną ręką. Widzisz? Przeżyła je strzała, symbol miłości. Pod nim, spójrz, 2 całujące się gołąbki, a na ich skrzydłach małymi, niewidocznymi literkami wypisane czerwonym atramentem 2 imiona. Hortensja, Zorba. Nie było ani gołąbków, ani literek, ale oczęta starej Syreny zalśniły łzami, dostrzegając to, co pragnęły ujrzeć. Nic więcej, nic więcej? Pytała wciąż nienasycona. Wszystko było dobre, skrzydła, wonne mydliny od fryzjera, gołąbki, ale to tylko słowa, jak plewa na wietrze. Jej praktyczny kobiecy umysł szukał czegoś innego, bardziej uchwytnego, pewnego. Ileż to razy w swoim życiu słuchała tych słodkich nonsensów. I cóż za korzyść jej to przyniosło? Co z tego? Po tylu latach została sama, na bruku. Nic poza tym, szepnęła znów żałośnie. Nic poza tym? Patrzyła mi w oczy jak zaszczuta sarna. Żal mi jej było. Piszę jeszcze coś bardzo ważnego, Madame Hortensio, dlatego zostawiłem to na koniec. A więc? Spytała z westchnieniem. Piszę, że gdy tylko wróci, padnie przed tobą na kolana i ze łzami w oczach poprosi cię o rękę. Nie może już wytrzymać. Chcę, żebyś była jego żoneczką, panią Hortensią Zorba, abyście się nigdy nie rozstawali. Teraz rozpłakała się naprawdę szczerze. Spotkało ją wielkie szczęście, spełniło się marzenie całego jej życia. Nareszcie spokojna przystań, legalne łoże. Ukryła twarz w dłoniach. Dobrze, powiedziała tonem wielkiej damy. Zgadzam się. Napisz mu tylko proszę, że tu na wsi nie ma pomarańczowego kwiecia na ślubny wianek. Niech przywiezie z miasta. Musi przywieźć jeszcze 2 odpowiednie na taką okazję białe świece z różowymi wstążkami oraz migdałowe ciasteczka. Niech nie zapomni także o białej ślubnej sukni, jedwabnych pończochach i atłasowych pantofelkach. Bieliznę pościelową mamy? Napisz, żeby tego nie kupował. Łóżko też jest. Sporządzała już listę zakupów, już traktowała przyszłego męża jak chłopca na posyłki. Podniosła się z dostojeństwem kobiety zamężnej. Mam ci coś do powiedzenia, rzekła, coś bardzo ważnego. I przerwała wzruszona. Mów, madam Hortensie, jestem do twojej dyspozycji. Zorba i ja bardzo cię lubimy. Jesteś bardzo dobrze wychowany i nie przyniesiesz nam wstydu. Czy chcesz być naszym świadkiem przy ślubie? Zadrżałem. Moi rodzice mieli kiedyś służącą imieniem Diamanto. Była to ponad 60-letnia stara panna, pomarszczona z meszkiem na górnej wardze, płaska jak deska, na pół zwariowana na tle swego dziewictwa. Zakochała się w synu sklepikarza Mitosa, tłustym, dorodnym, wiejskim chłopcu, który miał jeszcze mleko pod nosem. — Kiedy ożenisz się ze mną? — pytała go każdej niedzieli. — Weź ze mną ślub zaraz. Dlaczego zwlekasz? Ja już nie mogę dłużej na to czekać. — Ja też nie mogę żyć bez ciebie — odpowiadał chytrze syn sklepikarza, chcąc utrzymać stałą klientkę. — Mnie także trudno czekać, Diamanto, ale nie mogę się żenić, dopóki mi nie podrosną wąsy. Tak mijały lata i stara Diamanto czekała. Złagodniała, rzadziej miewała bóle głowy, jej cienkie wargi, których nikt nigdy nie całował, uśmiechały się częściej. Lepiej nawet prała bieliznę, tłukła mniej talerzy i nie przypalała jedzenia. — Chcesz być naszym świadkiem, paniczu? — zapytała mnie ukradkiem pewnego wieczoru. — Chętnie, Diamantu — odpowiedziałem ze ściśniętym litością gardłem. Ta historia kosztowała mnie potem wiele zmartwień. Dlatego zadrżałem, słysząc takie samo pytanie z ust pani Hortensji. — Chętnie — odpowiedziałem — to zaszczyt dla mnie, madam. — Mów mi już, kumo, gdy jesteśmy sami — powiedziała i uśmiechnęła się wyniośle. Wstała, poprawiła loczki wystające spod kapelusika i oblizała wargi. — Dobranoc, kumie — rzekła. — Dobranoc, oby szybko wrócił. Patrzyłem na oddalającą się. Radość przypięła jej skrzydła do ramion, a postarzałe ciało wyginało się z dziewczęcą zalotnością. Zostawiła za sobą na piasku głębokie dołeczki, ślad obcasów jej starych, wykoślawionych pantofli. Jeszcze nie skryła się za cyplem, gdy z wybrzeża dobiegły straszne krzyki i płacz. Zerwałem się i rzuciłem w stronę przeciwległego cypla, skąd dochodził. Kobiece głosy wyły jak na pogrzebie. Wdrapałem się na skałę i patrzyłem. Z wioski biegli śpiesznie ludzie, za nimi gnały rozszczekane psy. Dwaj czy trzej mężczyźni na koniach wysforowali się do przodu, wznosząc gęsty tuman kurzu. Stało się jakieś nieszczęście, pomyślałem, i szybko ruszyłem naprzód. Gwar wzmagał się nieustannie. Słońce już zaszło, na niebie zastygło nieruchomo kilka wiosennych różowych obłoków. Figowiec panienki okryty był świeżym, zielonym listowiem. Nagle zderzyła się ze mną wracająca pani Hortensja. Była potargana i zadyszana. Jeden bucik spadł z jej nogi, trzymając go w ręku, biegła z płaczem. — Boże, Boże! — krzyknęła na mój widok. O mało nie upadła. Podtrzymałem ją. — Czemu płaczesz? Co się stało? — zapytałem, pomagając jej się obuć.
— Boję się, boję.
— Czego?
— Śmierci.
Wyczuła wiszącą w powietrzu grozę śmierci i przeraziła się. Ująłem jej koślawe ramię, aby ją poprowadzić, ale wiekowe ciało opierało się, drżąc.
— Nie chcę, nie chcę! — wołała.
Bała się biedaczka zbliżyć do miejsca, gdzie pojawiła się śmierć. Charon nie powinien jej widzieć, mógłby sobie o niej przypomnieć. Podobnie jak wszyscy starzy ludzie i biedna syrena chętnie by się zapadła pod ziemię. Siniała i zieleniała, przybierając ochronny kolor gleby i trawy, byleby tylko ujść uwadze przewoźnika piekieł. Zgarbiła się, wtulając głowę w tłuste ramiona i drżała. Dowlokła się do drzewa oliwkowego, rozpostarła swój połatany płaszczyk i przykucnęła na ziemi.
— Przykryj mnie — powiedziała — przykryj mnie i idź zobaczyć, co się stało.
— Zimno ci?
— Zimno, okryj mnie.
Otuliłem ją jak najstaranniej, by nie różniła się niczym od ziemi, i poszedłem. Zbliżałem się do cypla. Teraz wyraźniej dał się słyszeć ponury, żałobny lament. Przede mną biegł w podskokach Mimitos. Co się stało, Mimitosie? Zawołałem.
Utopił się, utopił! Krzyknął, nie zatrzymując się. Utonął!
Kto?
Pawlis, syn Mavrantonisa.
Dlaczego?
Wdowa.
Słowo zawisło w powietrzu i z wieczornego mroku wywołało niebezpieczny obraz giętkiego ciała kobiety. Dotarłem do skał, gdzie zgromadziła się cała wioska. Mężczyźni stali w milczeniu z odkrytymi głowami. Kobiety, zsunąwszy chustki na ramiona, lamentowały, szarpiąc włosy. Na kamieniach leżało ciało młodzieńca, rozdęte i sine. Stary Mavrantonis stał nad nim nieruchomo, wpatrując się w nie, przygarbiony z prawą ręką wspartą na lasce, a lewą kurczowo zaciśniętą na szpakowatej, szorstkiej brodzie.
— Bądź przeklęta, wdowo!
— rozległ się nagle przenikliwy głos.
— Oby cię Bóg skarał!
Jakaś kobieta, zerwawszy się z ziemi, wołała.
— Czy już nie ma wśród nas mężczyzny, który przerzuciłby ją przez kolano i zarżnął jak owcę? — Pfu, tchórze!
— splunęła w kierunku wpatrzonych w nią milczących mężczyzn. — Nie obrażaj nas, delikaterino! — odkrzyknął w odpowiedzi właściciel kafejki. — Nie obrażaj! Są w wiosce odważni mężczyźni i przekonasz się. Nie mogłem się powstrzymać i zawołałem. Hańba! Cóż ona winna? Tak zrządził los. Czyżbyście się nie bali Boga? Lecz nikt nie odpowiedział. Kuzyn topielca Manolakas schylił się i wziąwszy ciało w swe silne ramiona ruszył w stronę wioski. Kobiety jęczały, rozdrapywały sobie twarze i wyrywały włosy. Gdy zabierano zwłoki, przypadły do nich, ale stary Mavrantonis rozpędził je laską i ruszył na czele konduktu. Kobiety powlokły się za nim, zawodząc żałobne pieśni. Na końcu szli milcząc mężczyźni. Gdy pochłonął ich zmierzch, znów usłyszałem ciche westchnienia morza. Rozejrzałem się dokoła. Byłem sam. Czas wracać, pomyślałem, chyba wypełniła się już miara dzisiejszej goryczy. Szedłem ścieżką pogrążony w zadumie. Podziwiałem tych ludzi, biorących tak żarliwie udział w cierpieniu bliźniego. Hortensja, Zorba, wdowa i blady Pawlis, który tak odważnie rzucił się w morze, by przerwać swoje cierpienie. I delikaterina, wołająca, by zabić wdowę jak owcę. I Mavrantonis, który nie tylko nie zapłakał, ale i nie rzekł słowa przy ludziach. Tylko ja jeden byłem rozsądny i bezradny. Moja krew nie zawrzała. Nie potrafiłem ani kochać, ani nienawidzić. Teraz też pragnąłem takiego ułożenia się spraw, bym mógł wszystko zdać tchórzliwie na los. Z daleka zobaczyłem wuja Anagnostisa siedzącego na kamieniu. Wsparłszy brodę na swojej długiej lasce, spozierał w stronę morza. Nie usłyszał mojego wołania, podszedłem więc bliżej. Na mój widok pokiwał głową. Biedni ludzie, szepnął. Zmarnowane młode życie, nieszczęsny chłopiec. Nie mógł udźwignąć swego cierpienia i rzucił się w morze, aby tam znaleźć ratunek.
Ratunek?
Tak, mój synu, ratunek. Co by mu przyszło z życia? Gdyby ożenił się z wdową, wkrótce zaczęłaby się z nim kłócić, a może nawet i zdradzać, bo to bezwstydna kobyła. Rży na widok każdego mężczyzny. Gdyby się nie ożenił, wbiłby sobie do głowy, że ominęło go wielkie szczęście. I tak źle, i tak niedobrze. Nie mów tak, wuju Anagnostisie, to słowa mrożące krew w żyłach każdego, kto je usłyszy. Nie bój się, nikt mnie nie słucha, a gdyby nawet słyszał, nie uwierzy. Popatrz, nie ma człowieka szczęśliwszego ode mnie. Mam pola, winnice, drzewa oliwne, nawet dwupiętrowy dom. Jestem bogaczem. Trafiła mi się dobra żona, szanowała mnie, słuchała. Rodziła mi samych chłopców. Nigdy nie podniosła na mnie zuchwale oczu. Synowie też mi się udali. Są już ojcami rodzin. Nie narzekam. Mam i wnuki. Czegoż mi więcej trzeba? Zapuściłem tu głęboko korzenie. A przecież gdybym miał zacząć wszystko od nowa, przywiązałbym sobie kamień do szyi i rzuciłbym się w morze jak Pawlis. Życie jest ciężkie, nawet dla tych, którzy mieli szczęście. Bardzo ciężkie, mój chłopcze. Ale na co się uskarżać, wuju Anagnostisie? Czego ci brak? Powiedziałem ci już niczego, ale spróbuj zgłębić serce człowieka. Zamilkł na chwilę i znów spojrzał na morze, które zaczynała spowijać ciemność. — Dobrze zrobiłeś, Pawlisie — krzyknął, wymachując laską. — Pozwólmy płakać kobietom, bo są tylko kobietami, nie mają rozumu. Uratowałeś się. Twój ojciec wie o tym i dlatego nie rzekł ni słowa. Omiódł wzrokiem niebo i tonące w mroku szczyty gór. — Noc zapada — rzekł — wracajmy. Nagle przystanął, jakby żałował słów, które mu się wymknęły, jakby zdradził wielką tajemnicę, którą teraz znów pragnąłby ukryć. Położył wyschłą rękę na moim ramieniu. — Młody jesteś — powiedział z uśmiechem. — Nie słuchaj starych. Gdyby świat to robił, szybko obróciłby się w ruinę. Jeśli spotkasz na swojej drodze jakąś wdowę, bierz ją, żeń się, miej dzieci, nie obawiaj się, bo kłopoty są niczym dla młodych. Wróciwszy, rozpaliłem ogień i przygotowałem herbatę na kolację. Byłem zmęczony i głodny, to też rzuciłem się łakomie na jedzenie, oddając się w pełni temu szczęściu, jakie odczuwa zwierzę, zaspokajający głód. Nagle przez okno wsunęła się głowa Mimitosa. Patrzył na mnie jedzącego w kucki przed ogniem i uśmiechał się złośliwie. — Czego chcesz, Mimitosie? — Przynoszę ci, szefie, coś od wdowy. Koszyk pomarańczy. Mówi, że to najświeższe owoce z jej sadu. — Od wdowy? — zapytałem zmieszana. — Dlaczego mi je przysyła? — Mówiła, że za dobre słowo, które rzekłeś wieśniakom dziś wieczór. — Jakie dobre słowo? — Nie wiem... Powtarzam, co mi powiedziała. To wszystko. Wysypał pomarańcze z koszyka na łóżko. Woń ich napełniła cały barak. Powiedz jej, że dziękuję za podarek. Powiedz jej też, żeby uważała na siebie. Niech się strzeże i nie pokazuje się w wiosce, dopóki ludzie nie zapomną o tym nieszczęściu. Czy zrozumiałeś, Mimitosie? To wszystko, szefie? Wszystko, możesz już iść. Mimitos mrugnął do mnie. Naprawdę wszystko? Zmykaj. Poszedł. Obrałem soczystą pomarańczę. Była słodka jak miód. Położyłem się. Zasnąłem. I przez całą noc spacerowałem w pomarańczowym gaju. Wiał ciepły wiatr. Wystawiłem pierś na gorący powiew. Za uchem miałem zatknięty kwiat. Byłem 20-letnim chłopcem wiejskim i czekałem w pomarańczowym gaju, krążąc po nim niespokojnie. Na kogo? Nie wiem, ale serce moje przepełniała radość. Podkręcałem wąsa i przez całą noc słuchałem szumiącego za drzewami morza, które wzdychało jak kobieta.